nowych zachorowań. Dzisiaj ta liczba była nieco większa, wyniosła ponad 15 tysięcy. To jest rzeczywiście zmiana w stosunku do tego, co obserwowaliśmy w zeszłym tygodniu, kiedy liczba dziennych zachorowań nowych wahała się w takim przedziale 20-25 tysięcy zachorowań. Widać tutaj, że mamy do czynienia z tą liczbą, która jest mniejsza. Z czego to wynika? Wynika to tak naprawdę z dwóch ważnych rzeczy, o których chciałem powiedzieć, bo jedną z nich jest przejście na inny system sprawozdawczości. Do tej pory bazowaliśmy na informacjach, które pochodziły z rejestrów prowadzonych w sanepidzie, które potem były scalane i w taki sposób centralny raportowane państwu codziennie tutaj przez pana rzecznika. Ten system charakteryzował się pewnymi opóźnieniami, to znaczy, że jeżeli wynik czy badanie było wykonane przez laboratorium, to dopiero zgłoszenie tego badania do sanepidu i wprowadzenie tych informacji do rejestru prowadzonego przez sanepid powodowało, że wynik pojawiał się właśnie w tej raportowaniu, który państwu przedstawialiśmy. Można zatem powiedzieć, że ten wcześniejszy system sprawozdawczości miał wpisane na stałe jako cechę charakterystyczną pewnego rodzaju opóźnienie, co oznacza, że nie pokazywał bieżącego stanu, tylko stanu sprzed tak naprawdę doby czy więcej. Nowy system, który wprowadziliśmy od wczoraj, ma zupełnie inną jakość. Polega on już na zapisach informatycznych, które na poziomie laboratorium są wprowadzane właśnie do systemu jako wyniki badania. Czyli tym samym likwidujemy opóźnienie między wprowadzeniem wyniku przez laboratorium do momentu, aż ten wynik pojawiał się w sanepidzie i w starym systemie był raportowany. To opóźnienie, które teraz zlikwidowaliśmy i przeszliśmy na taki system, który ma o wiele bardziej bieżący charakter, oczywiście powoduje też pewne przesunięcie momentu, w którym pokazujemy, gdzie jesteśmy właśnie w pandemii. W związku z tym można powiedzieć, że to przesunięcie przy pewnej tendencji malejącej w zakresie liczby zachorowań, no, spowodowało między innymi taki skokowy skok, z którym mieliśmy do czynienia w poniedziałek, wtorek w stosunku do dni poprzednich. Ale to jest jeden element, bo na ten element nałożył się drugi bardzo ważny temat, a mianowicie obostrzenia, które wprowadzaliśmy dwa tygodnie temu. Przypomnę państwu, że właśnie wtedy wprowadziliśmy obowiązek zdalnej nauki dla klas 1-3. Zamknięte zostały sklepy, w sensie galerie handlowe. Mieliśmy do czynienia z takim najbardziej rygorystycznym uruchomieniem bezpiecznika. Przypomnę, że mówiliśmy wtedy o włączeniu tego hamulca awaryjnego. Okazuje się, i z tego się bardzo cieszę jako minister zdrowia, że ten hamulec awaryjny zadziałał. Zadziałał, bo ta liczba jest zachorowań dziennych mniejsza, ale tak jak państwu wcześniej też starałem się przekazywać, my nie tylko na tej liczbie koncentrujemy naszą uwagę. Obserwujemy również, że w skali ogólnopolskiej pojawiają się dni, w których liczba hospitalizacji związanych z COVID-em maleje. Maleje jeszcze w nieznaczny sposób, bo taki największy poziom, który zanotowaliśmy spadku, to było blisko 200, czy troszeczkę ponad 200 łóżek, ale na pewno jesteśmy daleko od strefy komfortu. I to jest tak naprawdę puenta z tych wyników, że mimo pewnej tendencji zmniejszenia, to jeszcze od tej strefy komfortu jesteśmy bardzo daleko. Dlaczego? Dlatego, że dzienna liczba zachorowań na poziomie 10 tysięcy czy 15 tysięcy osób to jest cały czas ogromne obciążenie dodatkowe dla systemu opieki zdrowotnej, no i przede wszystkim to są realne zachorowania. Po drugie, z przykrością muszę powiedzieć, że mamy bardzo dużą liczbę zgonów. Dzisiaj mamy liczbę, która jest największa w ciągu całej epidemii. Z mojego punktu widzenia jako ministra zdrowia jest to sytuacja i zagadnienie najtrudniejsze. Tutaj Chciałem Państwu powiedzieć, że bardzo intensywnie pracujemy nad tym, żeby na każdym etapie procesu leczniczego, z którym mamy do czynienia, zapewnić takie rozwiązania, które będą powodowały, że ta liczba zgonów będzie mniejsza. Chodzi tutaj o dwa zagadnienia. O zagadnienie pierwsze, które uważamy za kluczowe, czyli zagadnienie dotyczące tego, żeby zespoły ratownictwa medycznego działały w sposób sprawniejszy, żeby ta karetka dojeżdżała szybciej. I tutaj zdecydowaliśmy się na wprowadzenie testów antygenowych do zespołów ratownictwa medycznego. O szczegółach powie później pan prezes Filip Nowak. Te testy mają pewną kluczową rolę do odegrania, ponieważ oznaczenie pacjenta, czy jest dodatni, czy ujemny w trakcie przewozu, czy na miejscu przy interwencji, powoduje lepsze udrożnienie potem ścieżki prowadzenia tego pacjenta, bo pacjent, który będzie miał dodatni wynik, będzie jechał od razu do szpitala covidowego drugiego lub trzeciego poziomu i tam będzie prowadzony, już nie obciążając zwykłego SOR-u, na którego przyjęcie pojawiały się problemy. Oczywiście w zakresie ratownictwa medycznego też przygotowaliśmy inne rozwiązania. Mamy system, który pozwala monitorować zasób łóżek i ich wykorzystanie w skali całego kraju, tak żeby dyspozytorzy mieli obraz, gdzie ewentualnie zespoły ratownictwa medycznego z pacjentem mogą być kierowane. I tutaj bardzo chciałem podziękować za wsparcie Ministerstwu Obrony Narodowej i żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy w bardzo taki realny, zauważalny sposób poprawili jakość tego systemu i danych, które były do niego wprowadzane. Teraz mamy mniejszą liczbę sytuacji z takimi właśnie konsekwencjami, gdzie karetka musi dłużej czekać. I to jest jedno zagadnienie, które dotyczy zgonów, a drugie zagadnienie, i to jest tak naprawdę nasza wspólna odpowiedzialność, nie tylko dotycząca COVID-u, żeby w odpowiednim momencie reagować. W odpowiednim momencie reagować to znaczy nie lekceważyć objawów, nie lekceważyć oznak, nie lekceważyć sygnałów, które wysyła nam nasz organizm, i tak jak powiedziałem, nie dotyczy to tylko COVID-u. Reguła zostań w domu, tak jak już wielokrotnie podkreślałem, dotyczy tylko i wyłącznie, nie dotyczy właśnie sytuacji, kiedy potrzebny jest kontakt z lekarzem. I w przypadku COVID-u bardzo ważnym elementem jest wyłapanie momentu, w którym pacjent potrzebuje takiej bardziej intensywnej interwencji lekarskiej, czyli interwencji, która powinna mieć miejsce w szpitalu. Tutaj przygotowaliśmy program oparty na wykorzystaniu pulsoksymetrów. Ten program się stopniowo rozwija. W tej chwili mamy objętym nim już blisko 500 pacjentów, ale tutaj oczywiście mówimy o zupełnie innej skali, jeśli chodzi o oczekiwania. Chcielibyśmy, żeby tu wszyscy pacjenci, którzy mają pozytywny wynik, byli do tego programu wciągnięci, otrzymają darmowo pulsoksymetr i takie urządzenie, które pozwala na mierzenie saturacji, czyli takiego natlenienia krwi. Ono informuje właśnie, kiedy pojawia się ten krytyczny moment, kiedy pacjent powinien trafić do szpitala. Monitorowanie przy tym urządzeniu będzie też podstawą do tego, żeby zespoły ratownictwa medycznego podejmowały właśnie interwencje, i to jest zagadnienie, nad którym teraz bardzo intensywnie pracuję. Tyle jeśli chodzi o wyniki. Drugim zagadnieniem, o którym chciałem Państwu kilka wyjaśnień przedstawić, są szpitale tymczasowe. W ostatnim czasie pojawiło się dużo właśnie takich sygnałów w przestrzeni publicznej, które wskazywały na szpitale tymczasowe, na zasadność ich tworzenia, szczególnie właśnie w dobie, kiedy pandemia wyhamowuje, ale tutaj mamy tak naprawdę jeden mocny przekaz, który mówi, że te szpitale tymczasowe są naszą ostatnią linią obrony, tą czwartą linią obrony, którą będziemy wykorzystać.